Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w toku praktyki przeżywamy różne wzloty i upadki. Czyli czasem idzie lepiej, czasem gorzej. Jest to podobne do sytuacji, kiedy chodzimy po górach i chcemy wspiąć się na jakiś szczyt, główny szczyt. Kiedy zmierzamy w kierunku tego szczytu, to nie znaczy, że cały czas idziemy pod górę, ponieważ w górach, jak wiadomo, jest tak, że jest szereg pomniejszych szczytów, jakichś pośrednich, tam teren jest, raz się wznosi, raz opada. W związku z tym, kiedy zmierzamy w kierunku tego głównego szczytu, czasem drapujemy się na jakiś mniejszy szczyt, schodzimy w dół, potem znowu idziemy pod górę, w dół i tak dalej. Czyli idziemy raz pod górę, raz w dół. I również po drodze mogą być różne przeszkody, które trzeba przebyć. Jakieś strumienie, rzeki, inne przeszkody. Ale dopóki wiemy, w jakim kierunku zmierzamy, wiemy, na który szczyt chcemy dotrzeć, to kontynuujemy podróż. Nie przerywamy jej i te wszystkie przeszkody po drodze, wzniesienia i spadki terenu przyjmujemy jak coś naturalnego i idziemy dalej. I właśnie podobnie jest z naszą praktyką. Raz idzie lepiej, raz idzie gorzej, ale najważniejsze to mieć jasność co do kierunku, w jakim zmierzamy, w jakim chcemy zmierzać. I wtedy, jeżeli mamy jasno wytyczony kierunek, jak również świadomość tego, że w toku tej praktyki mogą się przydarzać różne rzeczy. Raz ta praktyka idzie dobrze, innym razem nie tak dobrze. Ale jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, to wszystko, ten cały proces praktyki, wiemy, że to wszystko jest najzupełniej naturalne i normalne, że tak po prostu w toku praktyki bywa. Wtedy, jeżeli o tym wiemy i mamy ten jasno wytyczony kierunek, to jesteśmy w stanie w obliczu tych wszystkich przeciwności i zmian w przebiegu praktyki zachować spokój umysłu, jak również zachowywać taką postawę wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu. Ponieważ wiemy, że prędzej czy później ten cel, ten szczyt osiągniemy. Więc to jest właśnie ważne, aby mieć takie nastawienie w toku praktyki. Teraz wprowadzimy kolejną praktykę, kolejną metodę praktyki, praktykę cichej ruminacji. Jest to bardzo prosta praktyka i niektórzy z Was być może już ją stosują. Zapoznali się z nią dzięki naukom innych nauczycieli. Ta praktyka, nazywamy tą praktykę praktyką cichej ruminacji, ale w gruncie rzeczy nie wiemy, kiedy ta praktyka zaczęła być w taki sposób nazywana. Ta nazwa cicha ruminacja pojawiła się po raz pierwszy, czyli jesteśmy w stanie odnaleźć pierwszą wzmiankę tej nazwy w wierszu mistrza, który żył wiele wieków temu w Chinach, mistrza Hongzhi Zhengzhue, który w swoim wierszu użył właśnie tej nazwy cicha iluminacja. Ale nie wiemy, jak ta praktyka była nazywana wcześniej. Także używamy tej nazwy. I co ciekawe, w tych samych czasach żył wspomniany wcześniej mistrz Da Wei, który zalecał stosowanie praktyki Hua Tou. I ciekawe, że mistrz Da Wei i mistrz Hongzhi byli dobrymi przyjaciółmi. Tym niemniej mistrz Da Wei krytykował tę praktykę cichej iluminacji, czy raczej krytykował niewłaściwe stosowanie tej praktyki, ponieważ kiedy jest stosowana właściwie, jest to praktyka bardzo skuteczna. I ta praktyka czasem jest też nazywana metodą nie metody, albo metodą braku metody, ponieważ ze względu na swoją wielką prostotę. I więc jakby nazwę tej praktyki odnajdujemy po raz pierwszy u mistrza Hongzhi i później od tamtego czasu tak ta praktyka była określana. I mistrz Shengyan też w swoich pismach, w swoich naukach stosuje tę właśnie nazwę. I ta praktyka też jest znana pod inną nazwą, mianowicie po wielu wiekach ta praktyka również pojawiła się, została przeniesiona do Japonii i najpierw była wykorzystywana w szkole Soto, japońskiej szkole Soto, która wywodzi się z chińskiej szkoły Cao Tong. I na początku po prostu ta praktyka, ponieważ była wykorzystywana w tej szkole, była nazywana praktyką szkoły Cao Tong, albo szkoły Soto. Później nadano jej w pewnym momencie nazwę Shikantaza. Drugą taką główną szkołą, w której z kolei zalecano głównie praktykę z wykorzystaniem metody Hua Tou, była szkoła Linji, albo Rinzai po japońsku. Repeat the Chinese name of the Shikantaza.
Oh, the Chinese name is Zhiguan, Zhiguan Dazu.
Okay, I forgot something. Więc mistrz Shengyan wykorzystuje nazwę cicha iluminacja. Opatrywanie szczególnych metod różnymi nazwami, jak również przypisywanie danych metod do konkretnych szkół, odłamów Chan, szkoły Chan, pojawiło się dopiero w pewnym okresie rozwoju szkoły Chan. Zasadniczo w czasach dynastii Sung. Wcześniej, za czasów dynastii Tang i jeszcze wcześniej było inaczej. Wtedy szkoła Chan i rozwój przebiegał bardzo, bardzo dynamicznie. Szkoła była bardzo żywa i mistrzowie, kiedy uczyli swoich uczniów, nie posługiwali się jakimś zestawem jakichś sprecyzowanych metod czy nauk, tylko w sposób taki swobodny i dynamiczny dostosowywali nauki i metody praktyki do karmicznych zdolności uczniów. I dopiero później, właśnie za czasów dynastii Sung, kiedy żyli mistrz Hongzhi i Da Wei, poszczególni mistrzowie zaczęli zalecać czy propagować jakieś konkretne, szczególnie jakieś konkretne metody. I również rozpoczął się proces systematyzacji tych nauk, sposobów wykorzystania tych metod. I zaczęto jakby przypisywać, czy poszczególne szkoły zaczęły wykorzystywać jakieś konkretne metody. Inne z kolei szkoły wykorzystywały inne metody. I powód tego był taki, że od czasu dynastii Sung aż w zasadzie do dzisiejszych czasów, można powiedzieć, zdolności karmiczne adeptów Chan są mniejsze niż za czasów dynastii Tang. W owych czasach, w dynastii Tang, kiedy nauczyciele uczyli, mówili o jakiejś metodzie, wprowadzali jakąś metodę, czy ogłaszali różne nauki, uczniowie byli na tyle bystrzy, czy ich zdolności pojmowania tych metod i praktyki były na tyle duże, że można powiedzieć, bardzo szybko łapali, o co chodzi w danej metodzie i byli w stanie ją od razu odpowiednio stosować. Później, ponieważ to się zmieniło i uczenie się tych metod było dla ludzi trudniejsze, pojawiła się potrzeba, aby usystematyzować, jakoś ustrukturalizować proces uczenia tych metod i stosowania ich. Zaczęto jakoś tak uczyć je ich krok po kroku, przechodząc przez różne etapy stosowania praktyki. I również poszczególne szkoły, czy odłamy szkoły Chan zaczęły propagować czy nauczać stosowania jakichś konkretnych metod. I również zaczęto jakoś stosować jakieś takie potoczne nazwy określające dane metody. A więc wiedza na ten temat, rozwoju nauczania w szkole Chan i rozwoju tych metod, historycznego rozwoju tych metod, może nam pomóc w uzyskaniu takiego szerszego obrazu, w jaki sposób ten rozwój przebiegał i również pomóc nam stosować te metody odpowiednio do naszych potrzeb, odpowiednio do naszych osobistych okoliczności karmicznych. Metodę niczki iluminacji nazywa się też metodą niemetody, albo metodą braku metody. Dlaczego tak się nazywa? Dlatego, że tak naprawdę nie jest to jakaś metoda, wymyślona metoda, tylko cicha iluminacja stanowi naturalną funkcję, naturalne działanie naszego umysłu. taką wrodzony stan naszego umysłu, który w sposób, można powiedzieć, cichy iluminuje, czy rozświetla. W związku z tym tak naprawdę jakby nie ma tu żadnej metody. Jest to po prostu, można powiedzieć, nazwa, która opisuje naturalny, wrodzony stan naszego umysłu. Jednak jakby, żeby to urzeczywistnić naprawdę, żeby jakby naprawdę tego doświadczyć, wykorzystujemy metody. I jak wspomnieliśmy, w japońskim chan, w japońskim zen, która wykorzystuje tę metodę, ta metoda nazywa się shikantaza, co dosłownie znaczy tylko siedzenie albo samo siedzenie. I właśnie to, co wyraża ta nazwa, czy co określa ta nazwa, jest wykorzystywane w tej metodzie. Czyli po prostu w tej metodzie dążymy do tego, żeby po prostu siedzieć i w ten sposób ciało i umysł przejawiają tą swoją naturalną funkcję. Teraz w jaki sposób to robimy? Więc przede wszystkim potrzebne jest przyjęcie postawy siedzącej, właściwej postawy siedzącej, takiej, jaką korzystujemy właśnie do medytacji. I w tej pozycji takie całkowite rozluźnienie ciała. Najlepiej jest oczywiście, jeżeli kiedy usiądziemy w tej właściwej pozycji, jesteśmy w stanie od razu rozluźnić całe ciało. To jest jakby idealna sytuacja, idealny przypadek. Ale rzadko tak jest, że od razu jesteśmy w stanie rozluźnić całe ciało. Dlatego tak ważne jest, aby właśnie przyjąć tą odpowiednią postawę siedzącą po to, żeby nie było żadnych czynników, które mogłyby nas rozproszyć tej pozycji siedzącej. Czyli przyjmujemy pozycję w taki sposób, jak już to omawialiśmy, aby móc stopniowo rozluźnić całkowicie ciało. Bowiem jeżeli ciało nie jest w pełni rozluźnione, to pojawiają się w nim różne napięcia, jakieś odrętwienie w niektórych partiach ciała, czy ból. I to wszystko rozprasza nas, odciąga nasz umysł od tylko siedzenia i jakby uniemożliwia jakby takie wyciszenie, czyli właśnie tę naturalną funkcję takiego cichego rozświetlania. A więc jeżeli chodzi o ten element ciała, chodzi tutaj zasadniczo o samo siedzenie, czy po prostu siedzenie bez żadnego rozproszenia. Jest to możliwe wtedy, kiedy ciało jest całkowicie rozluźnione i nie ma tam żadnych czynników rozpraszających. Teraz jeżeli chodzi o umysł, to można powiedzieć, że tak jak ciało po prostu siedzi, czyli tylko siedzi, to umysł też po prostu siedzi. Czyli można powiedzieć, że nie ma w umyśle żadnej aktywności poza tym byciem z tym siedzącym ciałem. Czyli można powiedzieć, że umysł też tylko siedzi, czy też jakby w polu świadomości jest tylko siedzące ciało. Wtedy, jeżeli zarówno umysł, jak i ciało tylko siedzą, wówczas można powiedzieć, że przejawia się ta naturalna funkcja umysłu, naturalne działanie umysłu, czyli ta cicha iluminacja, czyli takie ciche rozświetlenie umysłu. Więc ważne tutaj są te takie podstawowe elementy tej metody niejako zapożyczonej jakby z tego określenia samosiedzenie, czyli właściwa postawa ciała, całkowite rozluźnienie ciała w tej pozycji i skupienie umysłu tylko na tej pozycji siedzący. Czyli zarówno umysł, jak i ciało, można powiedzieć, że tylko siedzą. I w tym stanie samego siedzenia, czyli tylko siedzenia, ciało i umysł są całkowicie zjednoczone. Zjednoczone w tym samym siedzeniu. I nazwa cicha iluminacja bierze się stąd, że w tym stanie takiego całkowitego zjednoczenia ciała i umysłu w tym akcie samego siedzenia umysł jest w pełni klarownie świadomy tego stanu siedzenia. To jest właśnie to rozświetlenie umysłu, czyli iluminacja. Jednocześnie umysł jest całkowicie nieruchomy, nieporuszony jakimikolwiek zjawiskami czy doświadczeniami, które mogą się pojawiać w tym stanie samego siedzenia. Więc dlatego ta metoda, czy ten stan nazywa się cichą iluminacją. Kiedy słyszy się taki opis cichej iluminacji, można zadać pytanie, od czego zacząć stosowanie tej praktyki. Zaczynamy tę praktykę od przyjęcia właściwej postawy ciała i rozluźnienie tego ciała. W zasadzie rozluźnienie ciała i umysłu. Zaczynamy od ciała. I oczywiście, jeżeli, jak wspomnieliśmy, jeżeli ktoś jest w stanie od razu rozluźnić całe ciało, to jest najlepszy, idealny przypadek. Można od razu to zrobić, usiąść i rozluźnić całe ciało. Jednak większość z nas nie jest w stanie tego osiągnąć od razu czy szybko. W związku z tym istnieje metoda takiego stopniowego rozluźniania ciała partiami. Czyli po prostu krok po kroku kolejnymi partiami ciała patrzymy, czy są jakieś napięcia i rozluźniamy to ciało. I jednocześnie temu procesowi rozluźniania ciała, takiemu stopniowemu rozluźnianiu, towarzyszy naturalne skupianie umysłu i kierowanie umysłu do wewnątrz. Na ogół umysł jest skierowany na zewnątrz. Mamy skłonność do jako kierowania funkcji umysłu na zewnątrz. Tutaj w tym procesie rozluźniania ciała, kiedy ogarniamy umysłem ciało, w sposób naturalny umysł, pole świadomości jest zawężane do ciała i umysł zaczyna się skupiać i wyciszać, stabilizować. Ponieważ w tym procesie ten kierunek działania, czyli ukierunkowanie umysłu się zmienia. Umysł kieruje się do wewnątrz. Kiedy ten proces rozluźniania jednoczesnego skupiania umysłu postępuje, to stopniowo, ponieważ i polega to na takim bezpośrednim odczuwaniu wrażeń płynących z ciała, doznań płynących z ciała. I kiedy ten proces postępuje, ciało się coraz bardziej rozluźnia, umysł się coraz bardziej skupia, to stopniowo dochodzimy do takiego stanu zjednoczenia, coraz pełniejszego zjednoczenia ciała i umysłu. Ciało jest coraz bardziej też wyciszone, spokojne, jest coraz mniej wrażeń, które już nas rozpraszają. I tu jest ważna właśnie też ta właściwa pozycja ciała, żeby zminimalizować te bodźce różne, które mogą nas rozpraszać. I umysł coraz bardziej się wycisza i tutaj właśnie się wtedy przejawiają te dwa aspekty cichej iluminacji, czyli cisza, to jest taki właśnie ten spokój umysłu, stabilizacja umysłu i iluminacja, czyli rozświetlenie. To jest jakaś ogarnianie umysłem, świadomością ciała, tego rozluźnionego, wytrzonego ciała. I celem tutaj jest w tym procesie dojście do takiego całościowego odczuwania ciała i umysłu, czyli dojście do takiego etapu, kiedy będziemy ogarniać świadomością całość, nie skupiając się na jakichś poszczególnych partiach ciała. Ponieważ jeżeli umysł, jeżeli zanim dojdziemy do tego etapu, to jest tak, że jeżeli umysł jest bardziej skupiony na jakiejś partii ciała, części ciała niż na innej, bardziej niż na innej, wówczas nadal jest tendencja do takiego ruchu w umyśle. Umysł może jakby przechodzić, skupiać się na różnych partiach ciała, przechodzić od jednej partii ciała do drugiej. Poza tym może być odciągany przez różne silniejsze bodźce. Czyli również umysł rozróżnia tutaj, porównuje stan poszczególnych partii ciała i podąża, uwaga podąża w kierunku tych partii, które bardziej dają o sobie znać, czy są bardziej odczuwalne. Dlatego jakby tutaj takim idealną sytuacją jest dojście do ogarniania przez świadomość całego ciała i umysłu. Kiedy nawet jeżeli pojawiają się jakieś bodźce w ciele, to umysł nie skupia się na nich, tylko jakby ogarnia całościowo ciało i umysł. To samo jeżeli chodzi o przypadkowe myśli. W takim całościowym oglądzie ciała i umysłu te przypadkowe, błądzące myśli też nas nie rozpraszają. I w takim stanie takiego pełnego zjednoczenia ciała i umysłu i rozluźnienia ciała i umysłu ta funkcja ciszy, czyli wyciszenia polega właśnie na tym, że umysł, ciało i umysł są całkowicie nieruchome, nieporuszone. Natomiast funkcja rozświetlenia oznacza to, że świadomość jakby jest klarowna i ogarnia całość, nie skupia się na żadnych poszczególnych częściach. I wtedy można powiedzieć, że te dwa aspekty, dwie funkcje wyciszenia i rozświetlenia nawzajem się jakoś dopełniają i wzmacniają. Czyli im większa jest klarowność umysłu, ten aspekt rozświetlenia, czyli im wyraźniej i pełniej ogarniamy świadomością czy uwagą całość, tę jedność ciała i umysłu, tym mniej jest możliwości do jakiegoś rozproszenia czy do jakiegoś ruchu w tej całości, której jesteśmy świadomi. I tym większe, tym bardziej pogłębia się cisza. Z kolei im ta cisza jest głębsza, tym łatwiej jest umysłowi w sposób klarowny ogarnąć tę całość ciała i umysłu. I tutaj w zasadzie taką podstawową, takim punktem czy miejscem, w którym należy szczególnie jakiś, na który szczególnie należy zwrócić uwagę czy czynić szczególny wysiłek, to jest właśnie ta funkcja klarowności czy rozświetlenia. Ponieważ to jakby ta funkcja świadomości, takiego pełnego ogarniania świadomością ciała i umysłu prowadzi do większego wyciszenia i pogłębia jeszcze tę świadomość. A więc taki jest i można powiedzieć, że jeżeli ten proces postępuje, to w pewnym momencie no jakby staje się taki udoskonalony, że ta cisza i iluminacja stają się jednością. A więc to jest opis takich podstawowych kroków i podstawowej zasady tej metody ćwieliminacji. Czyli zaczynamy od przyjęcia właściwej postawy siedzącej, od rozluźniania umysłu, od rozluźniania ciała stopniowego i temu towarzyszy też skupianie umysłu i staramy się ogarnąć świadomością tego rozluźnionego ciała i całości zjednoczonego ciała i umysłu.